Witam serdecznie, Wioletta Kiełpińska, prezes Polskiego Towarzystwa Stominnego, oddział regionalny w Słupsku.
Pol Ilko.
Tak.
Pol Ilko. To ja już wiem, że Ilko to jelito, drodzy Państwo, a Pol to Polska, po prostu. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy przybliżyły, powiedziały naszym słuchaczom, także rodzinom osób tych, które świeżo mają stomię, albo w ogóle mają stomię, czy są w przededniu zabiegu operacji, że da się ze stomią żyć, że można wyglądać pięknie, ty jesteś tego dowodem, że chce się chcieć, że działacie. I że tak naprawdę medycyna idzie tak do przodu, drodzy Państwo, rozwiązania technologiczne idą do przodu, że w tej chwili nie ma dla osób ze stomią rzeczy niemożliwych. Możecie uprawiać sport, możecie wyjeżdżać, możecie żyć tak naprawdę normalnie.
Tak, to prawda. Wszystko, co powiedziała pani redaktor, jest prawdą. Ja dopowiem tylko tyle, że może ten początek jest taki troszkę słabszy, dlatego że, nie wiem, czy państwo wiedzą, my osoby, które towarzyszy właśnie diagnoza rak jelita grubego lub odbytu, mają ten problem, że najczęściej borykają się z takim ogromnym stresem, ponieważ na samym początku tej drogi dostajemy bardzo dużo takich diagnoz i co będzie dalej, czyli najpierw dowiadujemy się, że mamy raka jelita grubego lub odbytu, następnie trzeba się z tym zmierzyć, za chwileczkę jest potrzebna radioterapia lub chemioterapia przedoperacyjna, czyli tutaj już mierzymy się z następnym stresem, którym musimy pokonać, że wiemy, co się dzieje po radioterapii i chemioterapii. No i jeszcze na zakończenie dowiadujemy się w tym samym prawie momencie, że będzie miała pani czy pan wyłonioną stomię. Drodzy Państwo, na jedną osobę to jest naprawdę za dużo. Więc tutaj ten początek jest ciężki, bo jest to myśli na minutę, tak? Pierwsza myśl jest taka, że to już jest koniec, że to nie ma sensu. Druga sprawa, jak przeżyję tą chemię i wiemy przeważnie, jakie są skutki uboczne. A trzecia sprawa, no stomia, o której tak bardzo każdy się boi mówić. Ja też to rozumiem, bo na początku swojej drogi miałam cudownych ludzi, którzy tak jakby po prostu poprowadzili mnie w tym wszystkim. Dlatego też tu jestem tak naprawdę. I jak to wszystko ogarniemy, jak po wyjściu ze szpitala znajdziemy osobę czy stowarzyszenie takie, jak my akurat organizujemy spotkania i pomoc wolontariatu, to później już jest dobrze, jeżeli dobierzemy dobrze sprzęt, bo to jest tak naprawdę ważne, wyregulujemy swój organizm, jeżeli chodzi o elektrolity i o to, co jeść, jak jeść i ile jeść. To później widzę po pacjentach, którzy do mnie dzwonią i przestają do mnie dzwonić, to jest najlepszy dowód na to.
Znaczy jak się przestają odzywać.
Tak, dokładnie.
Bo to znaczy, że poszli w dobrym kierunku.
Że poszli w dobrym kierunku i że ja im nie jestem potrzebna.
Okej. Jak długo ty żyjesz ze stomią?
No właśnie, w tym roku będzie 9 lat. Od zdiagnozowania w tym roku właśnie mam 10-lecie. I aż sama jestem zadziwiona, bo niedawno gościliśmy w Radio Fiat w Częstochowie, a moja historia tak naprawdę toczyła się też w Częstochowie, bo byliśmy z mężem właśnie na takim właśnie uzdrowieniu jakby wieczorem i od tej pory jak w Częstochowie uczestniczyliśmy, to tak naprawdę te wyniki się poprawiły. I aż byłam zdziwiona, bo wydało mi się, że ja już po tylu latach nie mam emocji, już jestem taka ogarnięta, wszystkim pomagam, wow, super, dałam radę. A ja tam w tych emocjach się popłakałam. I to było dla mnie też doświadczenie, że to wszystko jednak dalej jest w nas.
Jest, towarzyszy nam ciągle.
Tak, tak.
Nawet jak odłożymy gdzieś na jakąś
każdego
półkę.
Dnia to jest takie wstać i dać radę. To jest też takie, to też było potrzebne tak naprawdę, nie? Że my też możemy mieć taki gorszy dzień, że wcale nie wszystko nam się musi udawać tak naprawdę, ale prawda jest jedna, do tego są potrzebni przyjaciele, do tego jest potrzebna bliska osoba.
To nie są łatwe rzeczy, bo to już padło, tak, że najpierw jest diagnoza, potem jest chemia, radioterapia, operacja. pewnie kolejne chemie czy radioterapie.
No to różnie, się, tak, ale u nas akurat jest przedoperacyjne. Mm-hmm.
Natomiast no, potem pada to z ust lekarza, że będzie miał pan, pani wyłonioną stomię i rzeczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić, że dla wielu świat się kończy w tym momencie. Bo jak z tym workiem funkcjonować? Bo jak wyjść do ludzi? Bo jak się pokazać? Bo jak wrócić do pracy? Bo jak żyć po prostu? A to się da.
Jeszcze dopowiem może, bo to też jest bardzo ważne. Ja nie wiem, czy ja tutaj w Radio Gdańsk mówiłam, ale jeżeli pacjent wychodzi ze szpitala i ma wyłonioną stomię, to on jest tak wyczerpany psychicznie, fizycznie, że tą rolę przejmuje rodzina tak naprawdę. To oni bardzo często trafiają do naszego stowarzyszenia z prośbą, żeby im pomóc. To wszystko spoczywa w początkowym stadium właśnie tego uczenia się, na rodzinie, na mężu, na siostrze, na bracie. Dlatego też ta osoba, która ma wyłonioną stomię, to jest tak jakby na początku poza.
Z twojego doświadczenia rodziny szukają wsparcia, informacji, pomocy?
Właśnie to jest fajne, że ostatnio zadzwoniła do mnie wnuczka dla babci o pomoc, która mieszka w Rokitach. I że jednak to tak jest, że jeżeli potrzebujemy tej pomocy i szukamy, bo ważne jest to, żeby szukać, jeżeli nie jesteśmy facebookowi, no to znajdzie nas wnuczka, tylko trzeba szukać.
No właśnie, zupełnie niedawno też w ramach Tygodnia Zdrowia gościliście jako stowarzyszenie w miejskich przychodniach. Z zainteresowaniem przychodzili ludzie, zaglądali, pytali, jak wyglądają tego typu działania wasze?
Tak, jeździliśmy po przychodniach 11 listopada, Westerplatte, Łokietka i jeszcze jedna przychodnia wyszła mi teraz z głowy. Mhm. Natomiast na początku, jak jeździliśmy, to z taką dozą taką niepewności podchodzili do nas. Natomiast tym razem już wiedzieliśmy, że będziemy. Było o nas też dużo głośno, że są stomicy. Więc takie było zainteresowanie fajne, że były osoby, które dopiero się dowiedziały, że będą miały tą stomię i już mamy kontakt ze sobą. Więc przypuszczam, że będzie im po prostu łatwiej. I na samym początku, zanim jeszcze wyjdą ze szpitala. Doświadczyliśmy tego, że rozmawiając z osobami, dowiedziałam się, że na przykład pani doktor ma stomię, z którą porozmawiałam i serdecznie ją pozdrawiam. Mhm. I to też tak wychodzi fajnie, że jeżeli nie mamy osoby ze stomią, to na przykład słyszę, że moja sąsiadka ma, ale na przykład nie chce o tym mówić. Albo jakiś tam mój wujek miał, który już tam na przykład umarł. I tak otwierają się ludzie przed tym wszystkim.
Co jest największym problemem? To przyznanie się do tego, że ma się stomię? To wstyd? Jak to jest odbierane przez ludzi? Przecież tego nie widać. Ja bym tak powiedziała. Kompletnie.
Myślę, że brak wiedzy na ten temat. Każdy myśli, że jeżeli stomi, to ma na brzuchu ten worek. Przypuszczam, że może też tak być, że jeżeli ktoś nie dobierze dobrze sprzętu, to ten worek może puszczać. Też muszę nadmienić, że są też takie przypadki, że jeżeli ktoś ma ileostomię, to jest treść rzadka. Teraz mi przyszła taka myśl, że tak naprawdę chyba w ogóle boimy się słowa o wydalaniu. Nawet jako zdrowi ludzie. Jak jeździmy gdzieś razem autokarem, no to każdy ma jedną potrzebę rano. Zdrowy człowiek ma taką potrzebę i ciężko nawet o takich rzeczach mówić, że potrzebuje toalety. A natomiast tutaj mając worek, no to chyba ci ludzie tak naprawdę boją się tej reakcji innego, drugiego człowieka. Dlatego ja zawsze wychodzę 2 metry przed, jak ja mówię, że jeżeli ja mówię o tej sytuacji, że no mam stomię, że jest taka sytuacja, z reguły nic się nie dzieje, ale ta osoba zupełnie na mnie inaczej patrzy, w ogóle nie na taką osobę, która ma problem. No i muszę jeszcze nadmienić, dodać, bo to jest bardzo ważne, że jeżeli się nie zaprzyjaźnimy ze stomią, to sobie z tym nie poradzimy.
A da
bo
się?
Nasza głowa...
A da się?
Da się. To jest tak jak z otyłością, to jest tak jak z innymi chorobami. Jeżeli będziemy tylko mówić, bo ja gruba, bo ja taka, to każdy będzie nas postrzegał. Faktycznie gruba. Tak samo tutaj. Jeżeli będziemy mówić o jene, bo ja mam na brzuchu, albo mi to przeszkadza, albo to, ja przypuszczam, że ja też bym w taki sposób chyba postrzegała taką osobę. I dlatego jest taka przecudowna grupa ludzi w Słupsku. I przypuszczam, że naprawdę już widać nas, słychać nas.
Tak, to prawda, że rzeczywiście te ostatnie lata pokazały, że jesteście, że warto zaglądać do was, pytać, wspierać, ale też okazywać sympatię, drodzy państwo, bo ja sobie myślę, że im więcej osób będzie wyedukowanych, nawet tych, które nie mają w swoim otoczeniu osób z wyłonioną stomią, tym łatwiej potem w przeróżnych sytuacjach jest zareagować czy podpowiedzieć, tak? Jak usłyszymy, że właśnie gdzieś wśród znajomych pojawia się kłopot, no to wtedy, proszę państwa, państwo jak z rękawa wysypują i mówią, jest stowarzyszenie w Słupsku, proszę uprzejmie, można do nich się odezwać, można zajrzeć, podpytać. No i właśnie te osoby, które pierwszy raz do was trafiają, o co pytają na początku?
Na początku to są zadziwieni naszym entuzjazmem. Dlatego, że ja nie mówię, że u nas jest łatwo. Są osoby, które są w hospicjum. Ciężki temat. Wczoraj dostałam wiadomość, że nasza koleżanka zmarła. Także w zaszczytnym wieku. Ale jednak nasza bliska osoba. Są osoby, które naprawdę mają problemy. Chemioterapia, radioterapia. I przypuszczam, że taka osoba, która przychodzi pierwszy raz, że ona spotka takich pochorowanych ludzi, a nasze stowarzyszenie...
A widzi pięknie ubrane, wymalowane, odstrzelone,
na przekór wszystkiemu właśnie. I ona widzi takich ludzi, którzy się cieszą, bo my założyliśmy sobie taki cel, że nasza grupa to jest proces zdrowienia. Okay. Że wszyscy dookoła mówimy rak, choroba nowotworowa, ten umarł. My też się borykamy z tym, że na przykład jak słyszymy takie diagnozy czy takie informacje, to one nas też jakby powalają.
Ale każdego powalają.
Dokładnie, ale nas jakby tak jakby, no bo wiemy, że żyjemy na bombie, tak? W każdej chwili może się coś wydarzyć. Natomiast to jest taki nasz proces zdrowienia i my tym torem idziemy właśnie i zarażamy też innych.
No to jest chyba fajne.
Fajne.
Dużo osób odwiedzało was podczas tych dni otwartych przychodni miejskich?
Może nie powiem, że dużo, bo tam też było dużo takich rzeczy, w których mogli korzystać, tak? Tak jakby różnego badania. Pozdrawiam nasze przyjaciółki Amazonki, gdzie można było wykonać samo badania piersi lub podejść, porozmawiać o chorobie raka piersi, tak? Ale to nie chodzi o liczby, to chodzi o to, jak ja zawsze powtarzam, ważne jest to, że pomogłam jednej osobie w przychodni.
Spotkanie otwarte też w maju będziecie mieli.
Tak, pani redaktor. Jeszcze przyszła mi taka myśl, że dzięki tym właśnie spotkaniom, akcjom profilaktycznym zaprzyjaźniłyśmy się z pielęgniarkami środowiskowymi.
O, fajnie.
Tak, i prawdopodobnie będziemy się wymieniały wiedzą, dlatego też, bo my praktyczni, tak, dużo rzeczy wiemy, a dziewczyny po prostu są wykształcone w tym akurat temacie i my chcemy to połączyć wszystko.
Super.
Jeżeli nam się to uda, to 7 bodajże maja spotykamy się na Niedziałkowskiego. Przypuszczam, że też będzie wesoło.
W Scopiesie.
Tak, dokładnie. Okay. Tylko jeszcze tak muszę to potwierdzić, ale wczorajsza rozmowa właśnie...
Idzie w tym kierunku.
Idzie w tym kierunku. Jakie to jest piękne, że właśnie mamy ze sobą kontakt. Dziewczyny do mnie dzwonią, czy do naszych wolontariuszy. Już byłam u dwóch pań na przykład, gdzie tak naprawdę ta pani nie potrzebuje pomocy, jeżeli chodzi o sprzęt, tylko takie podtrzymanie na duchu.
No tak, bycie obok.
Dokładnie.
Ja myślę, że to jest równie ważne, to bycie obok, jak umiejętność zmiany tych woreczków, jak radzenie sobie z oczyszczaniem tego miejsca dookoła i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy techniczne. Ale tak naprawdę w mojej ocenie chyba największy kłopot jest w głowie.
No tak, rozmawiamy nieraz o tym i tutaj chyba w ostatnim też wywiadzie rozmawialiśmy, że właśnie proces zdrowienia zaczyna się w głowie. Ja mówiłam to ostatnio na szkoleniu jakimś i teraz mi tak się przypomniało. Pamiętam, jak zachorowałam 10 lat temu. Jestem przekorna, jestem baranem, więc tak jakby pre do przodu, ale każdy jak dostaje tę diagnozę, no to jako buchem w łeb, no, ale jak pamiętam jak dziś. poszłam odebrać wyniki i okazuje się, że to jest rak złośliwy trzeciego stopnia. Mhm. Więc jaka przychodzi pierwsza myśl?
Koniec.
No, trzeba się pakować.
No, koniec.
Najczęściej ludzie mówią, że oddajemy ciuchy. No to była moja pierwsza myśl, bo myślę, że nie jestem inna jak cała reszta ludzi, którzy dostają tą diagnozę, ale druga myśl przyszła taka. No nie. Nie. Stałam gdzieś tu blisko galerii.
Ja się na to nie godzę.
Dokładnie. Pani redaktor, nie uwierzy pani, co zrobiłam. Poszłam do galerii i kupiłam najdroższą marynarkę w galerii. I mówię, nie. Ja się nie będę pakować. I myślę, że to już był ten proces uzdrowienia. Mhm. Drugi taki, który pamiętam, to jak już byłam w Warszawie na operacji. Drodzy państwo, nie dość, że pokroili mi brzuch, mam zaszyty cały tyłek i jeszcze stomia. Także ja nie byłam w stanie się pionować nawet, ale ja nie chodziłam w piżamie. Ja miałam dres, bo w piżamie chodzą chorzy ludzie. Zobaczcie, jaki to był proces takiego zdrowienia w głowie. Ja uważam, że to był właśnie proces zdrowienia w głowie. Ja wiem, że dużo osób powie, a łatwo ci mówić. No nie, ja mam karteczki na pamiątkę, że jak trzeba było iść na chemioterapię i pani doktor mówi, ja dałam pani jakieś tableteczki, bo będzie pani bardzo wymiotować. No mówi, jestem bardzo przekorna. Myślę sobie, kurczę, tableteczki. Poczytałam o tych skutkach ubocznych. Gdzieś tam kołatanie, zatrzymanie akcji serca. Mówię do męża, słuchaj, zatrzym się na CPN-ie. Najadłam się, pamiętam, chyba jakichś ziemniaków takich smażonych i mówię, no, teraz mogę zwracać. Drodzy państwo, ani razu nie zwróciłam. Mhm. Nie wiem, czy to w głowie, nie wiem, czy to strach, nie pamiętam tego, ale pamiętam te procesy, takie moje zdrowienia, gdzie właśnie próbowałam przebić się przez to wszystko. Bo nie sztuka przebić się, tak jak ja teraz mogę powiedzieć, jestem osobą wyleczoną. Super, cieszę się, uśmiechamy się do siebie. Ale uśmiechać się i szukać takiej wdzięczności w takim momencie naprawdę ciężkim, to jest ta sztuka właśnie. Mhm. I dlatego wydaje mi się, że jesteśmy wiarygodni.
No, ja nie znam bardziej wiarygodnych osób, muszę powiedzieć, jeśli chodzi o stomię. I to się uśmiechamy oczywiście do państwa w myśl właśnie zasady, że nawet największe góry da się przeskoczyć wtedy, kiedy pojawia się uśmiech, sympatia i ta świadomość tego, że chce się żyć.
To prawda. Każdego dnia trzeba się cieszyć drobnymi rzeczami, bo jeżeli nauczymy się cieszyć z małych rzeczy, to te duże jak przyjdą, to też już będziemy nauczeni. Co to znaczy duże rzeczy?
Dla każdego co innego.
Dokładnie.
Dla każdego co innego.
Dokładnie. Także ta nasza grupa jest przecudowna. Mogę się pochwalić troszeczkę. Też jestem z tego dumna, bo to nie jest moja nagroda. Jutro jedziemy razem wspólnie z grupą do Sopotu. Dostałam tytuł Osobowość Roku za działalność charytatywną. Na okres tutaj Słupska, okręg Słupska właśnie. Mhm. Więc cała ta moja grupa przyjaciół jedzie razem ze mną.
Cudownie.
To jest nasza nagroda. Dobrze, jest to może opieczętowania nazwiskiem moim, ale to jest charytatywność, to jest bezinteresowność i to jest piękne. I to tak pcha do przodu.
No tak. Czas nam się niestety kończy, a mogłybyśmy pewnie jeszcze długo rozmawiać. 7 maja to potwierdzamy, bo to tak, drodzy państwo, na razie na nie wiem nawet na ile procent, ale to potwierdzamy. I 21 maja w starostwie.
Może dopowiem.
Dobrze.
Od 11 maja do 21 maja zapraszamy na akcję profilaktyczną z powiatem Słupskim.
Okej.
Okay. I będziemy jeździć...
To skąd ja tego 21 maja wziąłem?
Bo do 21.
A, okej. Okay. Od 11.
Dokładnie. Dobra. Będziemy w gminach właśnie powiatu Słupskiego. To też jest przecudowny czas, bo przychodzą do nas ludzie, gdzie nie zawsze im jest łatwo dojechać do Słupska. Także no będziemy się promować, będziemy się pokazywać i będziemy służyć swoją pomocą. I to jest też piękny czas.
Ja bym powiedziała pomocą jak pomocą, ale to wsparcie psychiczne, drodzy państwo, no i doświadczenie, które macie, to jest
to prawda.
Rzecz, myślę, bardzo istotna.
To prawda. Służymy swoją pomocą, doświadczeniem, mamy różne patenty, kto jak sobie z tym poradził. Dokładnie. Tak jak mówiłam wcześniej, moja przecudowna pielęgniarka, jak ja jej mówiłam, skupiałam ja się na brzuchu, dlatego też wiem, że ten proces zdrowienia polega na tym, że to ja muszę być poukładana. Tak jak widać właśnie, jestem zawsze ubrana albo na kolorowo, albo mam jakieś duże kolczyki, albo bluzeczkę z haftami, dokładnie, żeby ktoś mówił, ale ma bluzkę, a nie coś na brzuchu.
No to znowu, ja i też chyba o tym kiedyś tu mówiłyśmy, każdy zmaga się z czymś, to niewątpliwie. I ja kiedyś rozmawiając, chyba na antenie też Radia Gdańsk, ze stylistką, usłyszałam takie zdanie, które towarzyszy mi do dzisiaj. Jeśli czegoś nie lubisz, odwracaj od tego uwagę.
Dokładnie.
Po prostu. I tu stawiamy dzisiaj kropkę, drodzy Państwo. Wioleta Kiełpińska była Państwa i moim gościem.
Dziękuję. Posyłam wszystkim wszystko, co najlepsze.
Do usłyszenia.